Otwórzmy pierwszą księgę Samuela na 25 rozdziale dzisiaj. Pamiętacie, w poprzednim rozdziale Dawid wraz ze swoimi ludźmi ukrywał się w jaskini, do której wszedł Saul. Dawid po kryjomu odciął kawałek płaszcza Saula i w ten sposób pokazał Saulowi, że nie ma wobec niego złych zamiarów. Saul przyznał Dawidowi uczciwość, przyznał to, że rzeczywiście Dawid będzie królem i na pewien czas zaprzestał pościgu za Dawidem. No i teraz przechodzimy do tego 25 rozdziału. Zaczyna się ten rozdział od smutnej informacji, smutnej wiadomości. Czytamy od pierwszego wersetu 25 rozdziału. Wtem umarł Samuel. Wtedy zebrali się wszyscy Izraelici. Odbyli po nim żałobę i pochowali go przy jego domu w Ramie. Dawid zaś ruszył i udał się na pustynię Paran. W Maon żył pewien mąż, który miał swoją posiadłość w Karmelu. Mąż ten był bardzo zamożny, miał bowiem 3000 owiec i 1000 kóz. Zajęty był właśnie strzyżeniem owiec w Karmelu. Mąż ten nazywał się Nabal, a żona jego Abigail. Kobieta ta była roztropna i piękna. Mąż zaś był nieokrzesany i niecnych postępków z rodu Kalebita. Gdy Dawid usłyszał na pustyni, że Nabal strzyże swoje owce, posłał 10 sług i dał im takie polecenie. Idźcie do Karmelu, wstąpcie do Nabala, pozdrówcie go w moim imieniu i powiedzcie tak do mego brata. Pokój niech będzie z tobą i pokój z twoim domem i pokój ze wszystkim, co twoje. Właśnie słyszałem, że strzygą u ciebie owce. Otóż, gdy twoi pasterze byli przy nas, nie lżyliśmy ich i nic im nie zginęło przez cały czas, dopóki byli w Karmelu. Zapytaj twoich sług, a powiedzą ci. Niech więc nasi młodzieńcy znajdą łaskę w twoich oczach. Wszak przybyliśmy w dzień świąteczny. Daj więc proszę twoim sługom i twojemu synowi Dawidowi, co masz pod ręką. Poszli więc słudzy Dawida i powtórzyli Nabalowi w imieniu Dawida wszystkie te słowa i czekali. W odpowiedzi rzekł Nabal sługom Dawida: Któż to jest Dawid, a któż to jest syn Isajego? W obecnym czasie wiele jest sług, którzy się buntują przeciwko swoim panom. Mamże wziąć mój chleb i moje wino i mięso z moich zwierząt, które zarżnąłem dla moich postrzegaczy i oddać mężom, o których nie wiem skąd są? Zawrócili tedy słudzy Dawida i przyszedłszy doń, donieśli mu o tym wszystkim. Rzekł więc Dawid do swoich wojowników: Przypaszcie każdy swój miecz. I przypasał każdy swój miecz. A także i Dawid przypasał swój miecz. I poszło za Dawidem około 400 mężów, a 200 pozostało przy jukach. Tymczasem jeden ze sług doniósł Abigail, żonie Nabala: Oto wysłał Dawid z pustyni, aby pozdrowili naszego pana, lecz on ich zbeształ. A wojownicy ci byli dla nas bardzo dobrzy. Nie zostaliśmy znieważeni i nic nam nie zginęło przez cały czas, gdy z nimi przestawaliśmy, będąc w polu. Murem byli dla nas zarówno w nocy, jak we dnie, przez cały czas, gdy byliśmy z nimi, pasąc owce. Rozważ więc teraz i obmyśl, co zrobić, gdyż zguba pana naszego i całego jego domu jest postanowiona. On sam zaś jest zbyt złośliwy, żeby można z nim rozmawiać. Abigail wzięła więc śpiesznie 200 chlebów, 2 łagwie wina, 5 owiec już oprawionych, 5 korców prażonego ziarna, 100 pęczków rodzynków i 200 placków figowych. Załadowała to na osły i rzekła do swoich sług: Idźcie przede mną, a ja pójdę za wami. Lecz mężowi swemu Nabalowi o tym nie powiedziała. a gdy zakryta przez górę, siedząc na ośle, w dół zjeżdżała, oto znienacka natknęła się na Dawida, który wraz ze swoimi wojownikami schodził w dół naprzeciw niej. Dawid zaś myślał: całkiem daremnie ochraniałem wszystko na pustyni, co do tamtego należy, także nic z jego własności nie zginęło, a on odpłacił mi złym za dobre. Tak niechaj Bóg sprzyja wrogom Dawida teraz i nadal, jeżeli do rana pozostawią przy życiu któregokolwiek mężczyznę z tych, którzy do niego należą. A gdy Abigail zobaczyła Dawida, zsiadła śpiesznie z osła i padła przed Dawidem twarzą ku ziemi, składając mu pokłon. Następnie, rzuciwszy mu się do nóg, rzekła: moja to wina, mój panie. Niech wolno będzie twojej służebnicy przemówić do ciebie, ty zaś wysłuchaj słów twojej służebnicy. Niech mój pan nie zwraca uwagi na tego męża niegodziwego, na Nabala, gdyż jakie jest jego imię, taki i on sam. Nabal się nazywa i jest głupcem. A ja, twoja służebnica, nie widziałam sług mojego pana, o których wysłałeś. Oto teraz, mój panie, jako żyje pan i jako żyje twoja dusza, którą powstrzymał pan od przelewu krwi i od ratowania siebie swoją własną ręką, niechaj do Nabala będą podobni twoi wrogowie i ci, którzy obmyślają zło przeciwko mojemu panu. Niechaj tedy ten dar, który przyniosła twoja służebnica mojemu panu, oddany będzie sługom, którzy towarzyszą mojemu panu. Przebacz winę twojej służebnicy, a pan wzniesie mojemu panu trwały dom. Wojny pana bowiem prowadzi mój pan, a zła nie będzie w tobie po wszystkie dni twoje. A jeśli powstanie ktoś, aby cię prześladować i nastawać na twoje życie, to niechaj życie mojego pana będzie przechowane w wiązance żyjących u pana, Boga twego. Życie zaś twoich wrogów niechaj wyrzuci jak z samego środka procy. A gdy pan wykona na moim panu wszystko to dobre, które wypowiedział o tobie i ustanowi cię księciem nad Izraelem, to nie będzie to dla ciebie, mojego pana, potknięciem i wyrzutem sumienia, jakby było, gdybyś wylał krew niewinną i sam siebie ratował swoją własną ręką. Gdy zaś pan wyświadczy dobro mojemu panu, wspomnij na swoją służebnicę. I rzekł Dawid do Abigail: błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który cię wysłał dzisiaj na spotkanie ze mną. I błogosławiona twoja roztropność i błogosławionaś ty, że powstrzymałaś mnie dzisiaj od przelewu krwi i ratowania siebie swoją własną ręką. Lecz jako żyje Pan, Bóg Izraela, który powstrzymał mnie od wyrządzenia ci krzywdy, gdybyś nie była wyszła mi śpiesznie na spotkanie, do jutra rana nie byłby ocalał u Nabala żaden mężczyzna. I przyjął Dawid z jej ręki wszystko, co dla niego przywiozła, do niej samej zaś rzekł: idź w pokoju do swojego domu. Patrz, wysłuchałem twojej prośby i odniosłem się do ciebie życzliwie. A gdy Abigail przyszła do Nabala, ten wyprawiał w swoim domu ucztę prawie po królewsku. I był dobrze usposobiony, gdyż był bardzo pijany. Toteż nie powiedziała do niego najdrobniejszego słówka aż do następnego poranka. Lecz rano, gdy Nabal wytrzeźwiał, opowiedziała mu jego żona o tym, co zaszło, a w nim serce zamarło i zdrętwiał jak kamień. A po mniej więcej 10 dniach dotknął pan Nabala i ten umarł. A gdy Dawid usłyszał, że Nabal umarł, rzekł: błogosławiony Pan, że pomścił na Nabalu zniewagę przez niego mi wyrządzoną. Sługę swego powstrzymał od zła, a zło Nabala zwrócił na jego własną głowę. Potem posłał Dawid swatów do Abigail z oświadczeniem, że chce ją pojąć za żonę. I przybyli słudzy Dawida do Abigail, do Karmelu, i rzekli do niej: Dawid posłał nas do ciebie, bo chce cię pojąć za żonę. Stała tedy i złożyła pokłon z twarzą ku ziemi i rzekła: oto twoja służebnica będzie niewolnicą, aby obmywać nogi sług mojego pana. I powstała Abigail śpiesznie i wsiadła na osła, a 5 dziewcząt jej towarzyszyło. Pojechała tedy za posłańcami Dawida i została jego żoną. Z Jezreel zaś pojął za żonę Achinoam i obie były jego żonami. Saul zaś wydał swoją córkę Michal, żonę Dawida, za Peltiego, syna Laisza z Galim. Widzimy, że postacią, która być może najbardziej wyróżnia się w tym rozdziale, jest Nabal. Kiedy czytamy ten rozdział, to uderza nas ten kontrast między Nabalem i jego żoną Abigail. I dzisiaj właśnie skupimy się na tym kontraście między tymi dwiema osobami, między Abigail i Nabalem. Pierwszą rzeczą, którą możemy porównać, są ich imiona. Imię Abigail oznacza radość mojego ojca. W języku hebrajskim Av to ojciec, Avi to jest ojca, Gail to radość, czyli radość ojca. Albo radość mojego ojca, też tak jest tłumaczone. Natomiast imię Nabal jest potocznym słowem, które jest używane na określenie głupca. W Psalmie 14:1 czytamy, że Nabal rzekł w sercu swoim, że nie ma Boga. Czyli głupiec rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Tak więc w tym rozdziale mamy radość ojca, mamy tą, która przynosi radość swojemu ojcu i mamy głupca. Nie wiem, kto chciałby mieć tak na imię. No ale sama Abigail nawet o tym wspomina i to podkreśla. Spójrzcie na werset 25. Abigail zwraca uwagę na imię Nabala, kiedy rozmawia z Dawidem. Mówi, niech mój pan nie zwraca uwagi na tego męża niegodziwego, na Nabala, gdyż jakie jest jego imię, taki i on sam. Nabal się nazywa i jest głupcem. Nazywa się głupiec i jest głupcem. Zwraca więc uwagę, że jest w tym pewna ironia, że nazywa się głupiec i zachowuje się jak głupiec. Ona, Abigail, natomiast okazuje się być mądrą. Tą, która przynosi radość innym. I oczywiście ten kontrast pomiędzy tymi imionami jest bardzo wyraźny, kiedy czyta ten fragment po hebrajsku, czy kiedy czyta ten fragment osoba znająca hebrajski. Może mniej jest ten kontrast wyraźny, kiedy my czytamy ten fragment po polsku. Niemniej ten kontrast właśnie tutaj istnieje. Ale jest jeszcze inny kontrast między Abigail i Nabalem. Między Nabalem i Abigail. I na tym drugim kontraście właśnie skupimy się dzisiaj. Spójrzmy na to, jak Nabal i Abigail widzą Dawida jako króla, albo tego, który ma zostać królem. Jaka jest perspektywa Nabala na Dawida w odniesieniu do władzy królewskiej? I jaka jest perspektywa Abigail na Dawida w odniesieniu do tronu Izraela? Spójrzcie na werset 10. Widzimy tutaj, co Nabal myśli o Dawidzie. Nabal nazywa Dawida zdrajcą, zbuntowalnym, nielojalnym sługą Saula. Kiedy przemawia do sług Dawida, którzy do niego przyszli, mówi, któż to jest Dawid? A któż to jest syn Isajego? W obecnym czasie wiele jest sług, którzy cię buntują przeciwko swoim panom. Dawid jest sługą swojego pana. Jest sługą Saula i odwrócił się od swego pana Saula. Dlatego Dawid jest wojownikiem bez honoru. Jest nieposłusznym sługą. Jest nikim. Nie wiem, kim on jest, mówi. Kim jest ten człowiek? Dawid jest jedynie bezwartościowym żołnierzem, bezwartościowym wojownikiem, który nie ma honoru, jest tułaczem, który opuścił swojego pana, jest nikim. Dzisiaj takich jest mnóstwo, mówi. Co czyni go takim wyjątkowym? Uciekł od swojego króla, jest zdrajcą. Więc widzimy, że Nabal ani trochę nie poważa Dawida. nie tylko odmawia mu zaopatrzenia w żywność, ale otwarcie hańbi Dawida. Mówi, że jest po prostu bezpańskim wojownikiem. Nie ma honoru, nie ma żadnego szacunku dla niego. Mówi, dlaczego miałbym zwracać na niego uwagę? Mówi, idźcie, wynoście się, idźcie żebrać u kogoś innego. I co? Dawidowi wcale się to, a wcale nie spodobało. Ale na tym nie będziemy się dzisiaj skupiali. To jest perspektywa Nabala na to, kim jest Dawid. Król? Raczej nie. Jest sługą oderwanym od swego pana. Jest wędrownym wojownikiem, który nie ma żadnego honoru. A jaką postawę ma Abigail? Ona myśli zupełnie inaczej. Jej punkt widzenia widzimy w wersetach 28 i 30. I zobaczmy, co mówi o Dawidzie w wersecie 28. Mówi, Pan, Jahwe, wzniesie mojemu panu, Dawidowi, trwały dom. Wojny pana, czyli wojny Jahwe, bowiem prowadzi mój pan Dawid. Dawid prowadzi wojny pana. Dawid prowadzi wojny Jahwe. Jahwe zbuduje dom Dawidowi. I w wersecie 30 Abigail mówi, a gdy Pan wykona na moim Panu wszystko to dobre, które wypowiedział o Tobie i ustanowi Cię księciem nad Izraelem i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie postawę Abigail. Ona wierzy Bogu. Ona wierzy Bogu. Wierzy, że Bóg zbuduje dom Dawidowi. Wierzy, że Bóg wypełni słowa wypowiedziane do Dawida. Wierzy, że Dawid będzie królem. Ona mówi, wszystko to dobre, które wypowiedział o tobie. Ale skąd ona to wie? Skąd wie o słowach, które Bóg skierował do Dawida na temat jego królowania, na temat jego panowania? No, oczywiście wieści rozchodzą się szybko. Nawet bez telefonów komórkowych, bez internetu, bez mediów społecznościowych, bez telewizji, wieści rozchodzą się szybko. A ten konflikt, który pomiędzy Saulem i Dawidem rozgrywa się w królestwie, już trwa od jakiegoś czasu. To nie jest coś, o czym nie wiadomo. To nie jest coś ukrytego. Te sprawy są jawne, są dobrze znane i niepokoją całą ludność okoliczną. I przypomnijcie sobie, że za każdym razem, kiedy Dawid gdzieś się zjawia, pojawia się w jakimś mieście, ludzie drżą i pytają się, co tu robisz? Po co tu jesteś? Boją się. Wszyscy wiedzą o relacjach między Saulem i Dawidem. Ale niektórzy go przyjmują, rozumieją Dawida. I ludzie opowiadają się po którejś ze stron. Jesteśmy za Dawidem albo jesteśmy za Saulem. Abigail wyraźnie wierzy, że Bóg wybrał Dawida na króla. Że Bóg uczyni Dawida królem i że Dawid toczy bitwy Boże. Nic więc dziwnego, że Abigail wie o słowach, które Bóg skierował do Dawida i że został namaszczony na króla Izraela. Ale to pokazuje nam tym bardziej, wyraźnie widzimy, że Nabal wcale nie działał z ignorancji, z niewiedzy. Kiedy mówi, nie wiem, kim jest Dawid, nie wiem, kim jest syn Isajego, on nie mówi tego szczerze, że nie wie, on to mówi w sposób sarkastyczny. On nie mówi, po prostu cię nie znam, nie wiem, czy mogę ci zaufać, nie znam, nie mogę ci dać żadnego prowiantu, nie znam ciebie. Nie. Nabal z niego drwi. Któż to jest Dawid? Mówi. Któż to jest syn Isajego? Mówi. W ogóle mnie to nie obchodzi. On jest nikim. Nabal wie, Abigail wie, całe królestwo wie, kim jest Dawid. Tak więc ta różnica między Nabalem i Abigail nie polega na tym, że ona wiedziała, a on nie, ale na tym, że ona wiedziała i wierzyła, a on wiedział i nie wierzył. I tutaj właśnie w tym leży zastosowanie tego rozdziału. Dawid oczywiście jest pomazańcem Bożym. Pomazaniec po hebrajsku Meszijach, stąd Mesjasz. Po grecku Chrystos, Chrystos, stąd Chrystus. Później w drugiej księgi Samuela, w 7 rozdziale, dalej czytamy, że Bóg obiecuje Dawidowi ród królewski, który od niego będzie pochodził. Ród królewski na wieki, ponieważ jeden z nich będzie miał nieprzemijający tron, który będzie trwał wiecznie, a zatem będzie miał wieczne królestwo. On będzie tym większym synem Dawida. Więc stąd pytanie dla nas, które się tu nasuwa. Nie, co myślisz o Dawidzie? Jaką masz postawę wobec Dawida? Ale co myślisz o większym synu Dawida? Jaką masz postawę wobec większego syna Dawida? Co myślisz o pomazańcu pańskim? Co myślisz o człowieku imieniem Jezus? To jest pytanie, które nasuwa się tutaj z tego 25 rozdziału pierwszej księgi Samuela dla nas. Dla Nabala i Abigail pytanie brzmiało, co myślisz o Dawidzie? Ale do nas pytanie brzmi, co myślisz o synu Dawida? Jaka jest twoja postawa wobec niego? Czy jest on po prostu jakimś kolejnym człowiekiem, który zgromadził wokół siebie uczniów i potem zginął? Tak jak czytamy to w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich? Czy może jest Bogiem w ciele, ukrzyżowanym, umarłym, pogrzebanym, zmartwychwstałym, zasiadającym po prawicy Boga i wiecznie żyjącym, żeby wstawiać się za nami, który powróci, żeby wskrzesić umarłych i sądzić żywych i umarłych. Kim on jest? Co z tymi wszystkimi obietnicami, które Pan Bóg wypowiedział o Chrystusie, które w Jezusie się wypełniły? Czy rzeczywiście On jest tą centralną postacią, w której wszystkie obietnice się wypełniają? Czy jest tym, za kogo się podawał? Czy uczynił wszystko, co obiecał, że uczyni? Sam Jezus zadał to pytanie. Za kogo wy mnie uważacie? I każdy z nas musi odpowiedzieć sobie na to pytanie. Co myślę o Jezusie? Za kogo go uważam? Abigail i Nabal wiedzieli to samo, ale mieli zupełnie przeciwstawne sobie postawy. Za kogo uważasz Jezusa? Tak jak on sam zapytał. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 10:9 mówi, myślę, że większość czy niektórzy z nas znają ten werset na pamięć. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Ci, którzy wierzą wewnętrznie i wyznają na zewnątrz, są tymi, którzy są zbawieni, są ocaleni od sądu i zagłady, ponieważ otrzymali przebaczenie, które pochodzi z krwi Chrystusa. Otrzymali posłuszeństwo, które pochodzi od Jezusa Chrystusa. Ale w jaki sposób my to wyznanie składamy? Jeśli ustami swoimi wyznasz. Jak to się dzieje, że publicznie pokazujemy naszą wiarę? Jak to się dzieje, że pokazujemy, że wierzymy nie tylko w naszych sercach, nie tylko w naszym sercu, ale wyznajemy ustami, że Jezus jest Panem? Gdzie i w jaki sposób ktoś może stanąć publicznie, uznać Jezusa Chrystusa za Pana, aby wszyscy mogli zobaczyć i być tego świadkami, zbliża się uroczystość chrztu. Dzisiaj część naszego zboru jest świadkami chrztu w zborze w Bartoszycach. To właśnie przez chrzest głosimy, że Jezus jest Panem. To przez chrzest pokazujemy na zewnątrz tą wewnętrzną wiarę, którą mamy w naszych sercach. To przez chrzest pokazujemy światu i całemu Kościołowi, żeby wszyscy zobaczyli, że stanęliśmy po stronie Jezusa. Za kogo ja Go uważam? Uważam Go za Pana. Wierzę, że jest Bogiem wcielonym, ukrzyżowanym, umarłym, pogrzebanym, zmartwychwstałym, który wstąpił do nieba, który zasiada po prawicy Boga, który powróci, by wskrzesić i sądzić wszystkich żywych i umarłych. I tak jak w tym 25 rozdziale pierwszej księgi Samuela, zarówno Nabal, jak i Abigail musieli opowiedzieć się za tym, za kogo uważają Dawida, tak my musimy opowiedzieć się za tym, za kogo uważamy Jezusa, większego syna Dawida, pomazańca Bożego. I chrzest jest właśnie sposobem, aby to głosić. Abigail jasno dała do zrozumienia, w co wierzy, przynosząc całe to jedzenie, dary, mówiąc: Dawidzie, ja wiem, kim jesteś. Wierzę w Boże obietnice, które Ci złożył. I tak samo osoba, która przystępuje do chrztu, pokazuje i mówi: wierzę. Ale w co wierzy? Czym jest to, w co wierzy? Musimy pamiętać, że zanim chrzest stanie się publicznym wyznaniem wiary, to wcześniej chrzest jest Bożym Słowem skierowanym do nas. Chrzest najpierw przemawia, a my odpowiadamy na to, przyjmując ten chrzest. Chrzest jest Słowem Bożym. Chrzest jest Słowem Bożym, które stało się widzialne w tym chrzcie. Jest obrazem, który przedstawia dzieło Jezusa Chrystusa, który został ukrzyżowany, umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał. Chrzest jest obrazem śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania. Jest to przede wszystkim Słowo Boże skierowane do nas. I jest obrazem tego, że wszyscy, którzy są z Nim zjednoczeni w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, mają życie wieczne. To mówi Słowo Boże. Chrzest jest widzialnym Słowem Bożym. Dlatego przystąpienie do chrztu jest wyznaniem wiary. Publicznie zwiastujesz swoją wiarę. To jest publiczne świadectwo twojej wiary. Bo gdybyś nie wierzył w te wszystkie rzeczy, to dlaczego miałbyś być zanurzony w tej wodzie? Dlaczego miałbyś wchodzić do wody, która jest tego właśnie symbolem, jeśli w to nie wierzysz? To jest chrzest na wyznanie wiary. Dlatego przystępując do chrztu, wpierw składasz świadectwo o tym, w co wierzysz. Potem zostajesz zanurzony w wodzie jako widoczny obraz tego, w co wierzysz. Że wierzysz w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. I w tym pokładasz twoją nadzieję. W śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. I wyznajesz, że Jezus jest Panem. I wierzysz w sercu swoim, że Bóg wskrzesił Go z martwych. I to jest odpowiedź, którą dała Abigail. Wiara w Tego, który jest namaszczony. Wiara w Boże obietnice. To jest to opowiedzenie się po stronie Chrystusa. A jaka jest twoja odpowiedź? Czy jesteś jak Nabal, który widzi, wie, słyszy, rozumie, ale go to nie obchodzi? Czy jesteś jak głupiec, który mówi w sercu swoim: nie ma Boga, że Jezus był tylko człowiekiem? Czy jesteś jak Abigail, która zna Boże Słowo i wierzy w nie? Wierzy w Boże obietnice, które koncentrują się na pomazańcu, na Jezusie, który jest Chrystusem, pomazańcem, który zmarł i zmartwychwstał, wstąpił do nieba, został wywyższony i powróci. Bo jeśli wierzysz w sercu swoim, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, to powinieneś wyznać to również swoimi ustami. To jest pierwsze przykazanie Pana Jezusa Chrystusa. Mówi, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Więc chrzest jest obrazem dzieła Pana Jezusa Chrystusa i naszej wiary w Niego. Dlatego też jest obrazem naszej jedności z Chrystusem w śmierci i zmartwychwstaniu. Jest to obraz tego, czego to obmycie w nas dokonuje. Jest obrazem dzieła Chrystusa dla nas, ale też jest obrazem dzieła Chrystusa w nas. Chrzest jest obmyciem. Dlaczego chrzest jest zanurzeniem? Ponieważ jest całkowitym obmyciem. I chrzest poprzez całkowite zanurzenie jest najwłaściwszym obrazem, ponieważ reprezentuje, pokazuje całkowite obmycie osoby, że krew Chrystusa oczyszcza mnie ze wszystkiego, kim jestem. Zanurzenie jest obrazem zjednoczenia z Chrystusem w Jego zmartwychwstaniu. Jest obrazem oczyszczenia nas we krwi Chrystusa, zjednoczenia z Nim w Jego ukrzyżowaniu i śmierci. Jest to więc obraz dzieła Chrystusa dla nas i w nas. A w nas jest obrazem dzieła Chrystusa, dlatego że zostajemy wynurzeni do nowego życia. To jest obraz tego, że w Twojej duszy jest nowe życie, że narodziłeś się na nowo. Rozpoczęło się życie, które nigdy się nie skończy. Osoba, która wyłania się z wody chrztu, mówi, jestem nowym stworzeniem. Narodziłem się na nowo dzięki mocy Bożej, dzięki mocy zmartwychwstania, która wpływa na moje życie, przenika moją duszę. A ponieważ On zasiada w niebie, a ja jestem z Nim zjednoczony, to i ja z Nim zasiadam. Kiedy ten nasz ziemski przybytek, kiedy to nasze ziemskie ciało zakończy swój żywot, wtedy zostanie pogrzebane w ziemi jako nasienie. Ponieważ to życie wieczne, które rozpoczęło się w mojej duszy, również jest obiecane mojemu ciału. Więc śmierć nie ma mocy. Nie ma żadnej władzy nade mną. Jezus poszedł na śmierć, przeszedł przez śmierć i wyszedł ze śmierci, ponieważ nie ma ona już mocy. Nie ma władzy. Nie może potępić. Nie może skrzywdzić w żaden sposób człowieka wierzącego. Może nas jedynie wprowadzić do obecności Chrystusa. I tylko na pewien czas zatrzymać nasze ciało. Świadectwo chrztu innej osoby jest dla nas wszystkich wierzących pokrzepiającym przypomnieniem o tym, co Chrystus dla nas wszystkich uczynił. To przypomnienie, że jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem w Jego śmierci, że jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem w Jego zmartwychwstaniu. I kiedy zbliżymy się do bram śmierci, to bramy nieba zostaną przed nami otwarte i nasza dusza zostanie przyjęta przed oblicze Boga. A ciało zostaje jest zachowane w oczekiwaniu na zmartwychwstanie wraz z całym ludem Chrystusa w dniu ostatecznym. I to jest pokrzepiający obraz dla każdego wierzącego. Amen.
Amen.